Tytuł tygodnia.
Maciej Klusak, Dariusz Skonieczko, Stefan Scholz-Rogoziński, zapomniany odkrywca Czarnego Lądu. Historia XIX-wiecznego polskiego podróżnika, który przekracza granice marzeń. Pochodził z Kalisza. W 1881 roku został członkiem Towarzystwa Geografii w Paryżu, co otworzyło przed nim drogę ku Czarnemu Lądowi. Wraz z Klemensem Tomczekiem i Leopoldem Janikowskim wyruszyli na podbój Afryki. Losy całej trójki, pełne niespodzianek i nagłych, czasem wręcz niesamowitych zwrotów akcji, znajdziecie na kartach książki Stefan Scholz-Rogoziński, zapomniany odkrywca Czarnego Lądu. Intencją autorów jest przedstawienie szerzej nieznanego i przez lata pozostającego w zapomnieniu podróżnika, który swym uporem i determinacją pokazał, że jeśli tylko czegoś się bardzo pragnie, można to osiągnąć. Z Maciejem Klusakiem rozmawia Danuta Sienkiewicz.
Stefan Scholz-Rogoziński nawet w Kaliszu jest postacią mało znaną. Nieliczni potrafią skojarzyć go z odkryciem Kamerunu. Inni dodadzą, że to patriota, który mając zaledwie 20 parę lat zorganizował wyprawę badawczą na Czarny Ląd. To postać, której kaliszanie tak naprawdę nie zdążyli jeszcze poznać, dotknąć.
Nie zdążyli dotknąć, ponieważ ktoś pomyślał, a był to kanclerz Bismarck, że Stefan Scholz-Rogoziński ma być zapomnianym odkrywcą Czarnego Lądu, ponieważ on wszedł w paradę Niemcom w 1884 roku, kiedy im się wydawało, że wejdą na tereny Kamerunu i zdobędą go łatwo, no to pojawił się Polak, który powiedział nie i nie mając żadnej armii za sobą, z sprytnym fortelem dyplomatycznym, na wiele miesięcy tych Niemców przystopował. Dlatego ta postać jest nieznana. Ale rzeczywiście w książce chcemy pokazać go jako człowieka orkiestry, bo takim rzeczywiście był. Był przede wszystkim człowiekiem charyzmatycznym, no bo jak nazwać człowieka, który w wieku 22-23 lat, będąc białym na Czarnym Lądzie, jest w stanie wchodzić jako rozjemca na sądy plemienne Kameruńczyków, jest do nich zapraszany, zostaje obdarowywany wioskami, gdzie inni znani w Europie i w historii europejscy podróżnicy musieli strzelać do Murzynów, musieli strzelać do Afrykańczyków, żeby coś osiągnąć, a Rogoziński to robił w zupełnie naturalny sposób. Takiego pokazujemy Rogozińskiego, pokazujemy jego talent dyplomatyczny, o którym przed chwilą mówiłem, kiedy to był w stanie, grając z Brytyjczykami, zatrzymać Niemców. Mamy jego w książce pokazane, jego poświęcenie jako świeckiego misjonarza, ponieważ wątek bardzo mało znany, ale przysłużył się implementacji katolicyzmu na teren Kamerunów, taki pośredni sposób. Trochę jest takim człowiekiem awanturniczym, jest człowiekiem, który lubi ludzi, jest człowiekiem, który jest znakomitym organizatorem i takiego go chcieliśmy pokazać, również od tej strony patriotyzmu, bo ten patriotyzm jest takim patriotyzmem nieskalanym. Jak się dzisiaj dyskutuje na temat patriotyzmu, to powiem, do którego nie można się przyczepić, bo on rzeczywiście wypływał z wewnątrz Rogozińskiego i mimo, że miał rosyjski paszport, bo Kalisz był wtedy pod zaborem rosyjskim, był oficerem marynarki carskiej, bo tylko taki mógł być. Jego ojciec był Niemcem, był członkiem francuskiego towarzystwa płynąc do Afryki, rosyjskiego, włoskiego, to zrobił to właśnie pod polską banderą i urządził wyprawę prawdziwie polską. To jak na tamte czasy, czyli druga połowa XIX wieku, rzeczywiście ta postawa patriotyczna była niesamowita. I w tej książce chcieliśmy, ponieważ ona jest bardzo dynamiczna, opowiada właśnie losy takiego człowieka, który na tych wszystkich polach naprawdę jest znakomitym organizatorem, znakomitym Polakiem. No taką osobę chcieliśmy pokazać, stąd właśnie pomysł na beletrystykę, a nie typową książkę taką historyczną, która coś tam powiela już.
Fragment książki Macieja Klusaka i Dariusza Skonieczko, Stefan Scholz-Rogoziński, zapomniany odkrywca Czarnego Lądu, czyta Joanna Divina.
O Liberii polska prasa pisała dość zdawkowo. Może wynikało to z faktu, że cenzura zaborców nie pozwalała na eksponowanie faktu istnienia niepodległego państwa, które za nic miało, iż cała Afryka znajdowała się wówczas pod butem kolonizatorów. A może po prostu dlatego, że niewielu dziennikarzy miało na temat tego kraju w ogóle cokolwiek do napisania. Przed wyjazdem Stefanowi udało się zdobyć kilka zagranicznych opracowań, których autorami byli głównie misjonarze, a ich opisom specjalnie nie ufał. Od początku uważał, że musi sam koniecznie dotrzeć do tego miejsca, dlatego bardzo zabiegał o listy polecające, które miały mu pomóc w uzyskaniu audiencji u prezydenta kraju. Przypadkowym dobroczyńcą okazał się opiekun smoczego drzewa w Orotawie, który znał jednego z liberyjskich senatorów. Od momentu wypłynięcia z Teneryfy cały czas podróżowali blisko brzegu, ale Stefan nie chciał tracić czasu na nieplanowane afrykańskie wypady, dlatego od razu zarządził obranie kursu na Monrowie. Kapitan Bautz trzymał się rozkazu, choć miał wielką ochotę zboczyć do tętniącego życiem, dobrze znanego mu Dakaru. Wpłynięcie do portu w Monrowi było łatwe. Brzeg oświetlały wyraźne światła osad, rozproszonych po obu stronach szerokiego ujścia rzeki, będącego równocześnie wejściem do portu. Dla marynarzy był to widok znany i nawet po ciemku nie mieli problemu z bezpiecznym dotarciem do celu. Tym razem Bautz zdecydował, by zakotwiczyć statek na noc na otwartym, wyjątkowo spokojnym oceanie. Ponieważ jednak wyprawa była wyczekiwana w stolicy Liberii, zaraz po śniadaniu podpłynęli w kierunku brzegu. Tam od razu znaleźli się wśród kolorowych piruk, które odprowadziły ich do samego portu. Dziesiątki ciekawskich tubylców krzyczało coś z brzegu, ale dla Rogozińskiego najważniejsza była mała grupka elegancko ubranych urzędników. Senator Travis przesyła panom pozdrowienia i zaprasza do siebie, rzekł posłaniec, kłaniając się uczestnikom wyprawy. Pokoje są już gotowe. Pierwsze zejście na ląd było niemiłym zderzeniem wyobrażeń o pięknej Afryce, pełnej dzikiej roślinności i bezkresnych plantacji, z rzeczywistością, z zakurzonymi chatkami i brudnymi rybakami, którzy wlepiali wielkie, ciekawskie oczy w przybyszów. W jednej chwili Rogoziński zwątpił w prawdziwość zachęcających opisów misjonarzy, którzy w Liberii widzieli szansę na realizację swoich utopijnych wizji urządzenia po europejsku tej części Afryki. Wstępował w bałagan, brud i smutek. Kilka ulic tego małego miasteczka cierpiało teraz od wszechobecnego kurzu, ale na dniach miało się zamienić w potoki, ponieważ pora deszczowa zbliżała się wielkimi krokami, a tu od lat była ona najbardziej obfita na całym kontynencie. Drewniane, dziurawe chatki, skorodowane płaty, blachy ocynkowanej na co lepszych domach, biegające wszędzie zwierzęta, to wszystko nie zgadzało się z obrazem Afryki, zielonej, egzotycznej i ciekawej. Dominowała pleśń, która w okresie deszczów atakowała drewno, a w nieliczne murowane i tynkowane konstrukcje wgryzała się szaro-czarnym nalotem. Karykatura cywilizacji, rzekł rozczarowany do Janikowskiego. Potrzeba 100 lat, by ten kontynent zmienić. Zobaczymy, jak będzie dalej. Na gości czekał piękny dom, w którym mogli rzucić się na prawdziwe łóżka i odpocząć. Senator Travis zapowiedział się dopiero pod wieczór. Mieli więc wystarczająco dużo czasu na pierwszą od dłuższego czasu kąpiel i obiad przy nieruchomym stole.
Maciej Klusak, Dariusz Skonieczko, Stefan Scholz-Rogoziński, zapomniany odkrywca Czarnego Lądu. Historia XIX-wiecznego polskiego podróżnika, który przekracza granice marzeń.